Poproszę chłopaków, żeby się przygotowali z uruchomieniem filmu, bo wiecie, jak nie ma pastora, to będzie można obejrzeć film. Także za chwilę nam uruchomią chłopaki. Ja dzisiaj będę korzystał z notatek, dlatego że już skończyłem 40 lat, a wiecie, jak ktoś, znakiem tego, że ktoś kończy 40 lat, to jest to, że ma zaniki pamięci. To jest po pierwsze. Są trzy takie cechy. Pierwsze to jest zaniki pamięci. Druga rzecz, nie pamiętam. No, więc będę korzystał z notatek. Tym bardziej nie pamiętam. Dobrze.
Istnieje legenda o człowieku mieszkającym pod wodą. Nazywają go rybakiem ludzi. Jest ostatnią nadzieją tych, którzy zostali. Wielu ocalałych opowiada, jak wypychał ich na powierzchnię, szepcząc do ucha słowa pociechy. Ale oczywiście jest to tylko legenda. Pomocy! Tutaj! Jestem ratownikiem Straży Przybrzeżnej. Proszę się zatrzymać. Zaraz po pana wrócę. Nie zostawiaj mnie. Spuszczam kosz. Prawo 30. Prawo 15. Kosz w wodzie. Ratownik i ofiara są w koszu. Głowa naprzód. Ratuj mnie. Do przodu. Puść. Utopisz się. Ratuj mnie. Ratownik dał mu w twarz. Wciąga go do kosza. Ofiara jest w koszu. Wyciągam. Ale wielka fala. Wyłaź. Co z tobą? Siadaj, stul mordę. Widzę ratownika. Uwaga, można wciągać. Widzę ratownika. Ofiara nieprzytomna. Ratownik w kabinie. Drzwi zabezpieczone. Złamał mi pan nos, a pan omal nie zabił żony. 20 minut do Kodiak. Zrozumiałem. Resuscytuję ją. Kodiak, Straż Przybrzeżna 6096. Dwoje uratowanych z hipotermią. Będziemy za 20 minut. Podstawcie karetkę.
Żyje.
Brawo. Są martwi. I są martwi. Z wiekiem robisz się coraz lepszy.
Poproszę zaraz wam wyjaśnić, dlaczego akurat te wybrałem fragmenty. To wyjdzie wszystko w trakcie. Ale jeszcze 50 sekund będzie... Trochę dalej, tylko chłopaki potrzebują ten fragment znaleźć. Ktoś oglądał ten film? O, prawie wszyscy, to dobrze. To jest Patrol, film The Guardians. Patrol. Polecany przez Karla Gustawa Severina, ewangelistę z Uppsali, dla ewangelistów. Co, jesteście gotowi? Już prawie.
209 tysięcy kobiet i mężczyzn służących Straży Przybrzeżnej jest tylko 280 pływaków ratowników. Stanowimy elitę, najlepsi z najlepszych. Kiedy sztorm zamyka porty, wypływamy. Kiedy marynarka wojenna zostaje w porcie, wypływamy. Kiedy sam Pan Bóg wygląda z nieba i niszczy swoją dobrą robotę, zsyłając wiatr, zmiatający dom z powierzchni ziemi, wypływamy. Powyżej 50% osób nie kończy kursu. Jeśli zdarzy się cud i dołączycie do nas, czeka was nędzna pensja i perspektywa śmierci w mękach, chłodzie i samotności na otwartym morzu. Ale będziecie też mogli ratować ludzkie życie, a to jest największe z powołań. A zatem, panie i panowie, witam w naszej szkole. Są jakieś pytania? Fisher, mam jedno pytanie. Czy ten facet, który pobił tyle rekordów, jeszcze żyje? Czemu pytacie? Proszę go powiadomić, że usunę jego nazwisko z tablicy. Naprawdę? Sami mu to powiedzcie, stoi za wami. Kursanci, powitać Bena Randalla. Przez 4 miesiące będzie waszym instruktorem.
Dziękujemy. Film obejrzycie sobie wieczorem, jak chcecie. A teraz już przechodzimy dalej. Zawsze jest taki trudny moment przejścia od filmu do rzeczywistości takiej, bo to jednak w Hollywood robią to jakoś tak, że to wszystko jest inaczej. Ta muzyka jest taka specjalna. A tutaj jest to jakoś inaczej. No mogę tobie, Krzysiek, mogę pożyczyć, wiesz, tak ekstra, gratis.
10 euro.
Dobra, słuchajcie. Dlaczego wybrałem akurat ten fragment? Dlatego, że chciałem wam na początku opowiedzieć pewną historię, która właśnie jest w jakiś sposób związana z tym, co widzieliśmy tutaj na tym pierwszym fragmencie. Rzecz miała miejsce 29 maja 1914 roku. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takim statku, który się nazywał Empress of Ireland. Cesarzowa, czy imperatorka Irlandii. Słyszeliście kiedyś o takim statku? To było mniej więcej około 2 lata po tragedii Titanica. Potężny statek o długości 174 metry, który miał na pokładzie 1477 osób. Wypłynął z portu z Quebec w Kanadzie i absolutnie nikomu by do głowy nie przyszło, że może spotkać ten statek coś podobnego do Titanica. No ale niestety tak się właśnie wydarzyło. 12 godzin po tym, jak wyszedł z portu, u ujścia rzeki Świętego Wawrzyńca, zderzył się w gęstej mgle, zderzył się z norweskim statkiem towarowym, z węglowcem Storstad. I na skutek tego uderzenia ono nie było jakby samo w sobie jakieś potężne. Wiele osób nawet nie zauważyło, że coś się stało, ale na skutek tego uderzenia powstała w burcie dziura o powierzchni ponad 30 metrów kwadratowych. I woda błyskawicznie zaczęła nalewać się do środka i statek zatonął w ciągu 14 minut. 1027 osób zginęło spośród załogi tego statku, pasażerów. I dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego przypominam tą historię? Jak to się ma, co to ma wspólnego z tym, co widzieliśmy przed chwilą? Na pokładzie tego statku była grupa młodych ludzi z Armii Zbawienia. To byli ludzie pod przywództwem 35-letniego Edwarda Jakuba Hanagana. Płynęli na konferencję chrześcijańską do Wielkiej Brytanii. I wiele osób po tej katastrofie przytaczało bardzo podobną relację. Powiedzieli, że udało im się wydostać z kabiny, z kajuty, wydostali się ze statku, wskoczyli do wody, lodowato-zimnej wody. To była noc, była lodowato-zimna woda. I wiedzieli jedno, że za chwilę zginą. Że wprawdzie udało im się uratować, ale nie mieli kamizelki ratunkowej. Te osoby, które o to opowiadały tę historię, mówiły, że nie udało im się znaleźć żadnej, złapać kamizelki ratunkowej i wiedzieli, że tak naprawdę pomimo tego, że wyskoczyli, to za chwilę zginą. I wiele osób opowiada właśnie taką historię, że w tym momencie podpływa do nich młody człowiek i w momencie, kiedy jest blisko, zdejmuje swoją kamizelkę i oddaje. I najbardziej przejmująca była jedna historia, kiedy dorosły mężczyzna opowiadał, że zobaczył młodą dziewczynę, która podpływa do niego i dokładnie ten sam scenariusz. Ona podpływa, kiedy podpłynęła, zdjęła kamizelkę ratunkową i mu rzuca. I on mówi, że nie. Mówi, ty jesteś dziewczyną, ja jestem mężczyzną, jesteś kobietą, jesteś młodsza ode mnie. Po prostu i wziął tą kamizelkę i z powrotem odrzucił. I ona się wściekła. I odrzuciła mu z powrotem tą kamizelkę ze słowami, weź ją, ja umrę lepiej od ciebie. I to było jakby w porównaniu do tego fragmentu, kiedy po prostu naturalną rzeczą w wodzie Nie wiem, czy mieliście jakieś takie uczucie topienia się. Ja się kiedyś topiłem jako dziecko. Rozpędziłem się przy całą plażę i skoczyłem do wody. Nie potrafiąc pływać. Dobrze, mój tata był w pobliżu i mnie wyciągnął, bo już by mnie nie było. Ale to jest tak, że człowiek będąc w wodzie się topiąc, w ogóle nie myśli racjonalnie tak naprawdę. Jest po prostu jedna myśl, po prostu, żeby się uratować. I to obserwowaliśmy na tym filmie, tak? Kiedy ten człowiek po prostu prawie zabił swoją żonę, po prostu, bo on miał jeden cel, żeby się uratować. A oni pomimo tej tak trudnej sytuacji, w której się znaleźli, katastrofa statku, który w ciągu kilkunastu minut po prostu zatonął, są po prostu w wodzie, wiedzą, że zbliża się koniec, oni byli w stanie szukać ludzi, którzy nie mieli kamizelek ratunkowych, podpływać do nich, zdejmować swoje kamizelki i im oddawać. I co było przyczyną takiego ich zachowania? Jak to się stało? Co ich po prostu napędzało do tego, że tak reagowali? Że myśleli po prostu, że muszę uratować nie siebie, ale muszę uratować innych. I to wszystko miało związek z ich przywódcą. Przywódcą, generałem Williamem Buffem, przywódcą Armii Zbawienia, który prowadząc tą organizację, jakby cały czas uczył wszystkich i mówił im, że to, co jest istotne, to jest to, co oni mogą zrobić dla innych, a nie dla siebie. To było ich po prostu ich cel i oni tak byli po prostu wychowywani, tak, w taki sposób wzrastali. William Buff zmarł dwa lata przed tą, mniej więcej około dwa lata przed tą katastrofą. Podczas całych tych lat, kiedy Armia Zbawienia funkcjonowała, on wysyłał raz do roku telegramy do swoich wszystkich współpracowników na całym świecie. Oddziały Armii Zbawienia były wszędzie w 50 krajach świata, ponad 50 krajach świata. I on wysyłał telegramy, w których nakreśla taką najważniejszą wizję, pokazywał kierunek, gdzie zmierza Armia Zbawienia i też takie rzeczy na najbliższy czas, co teraz po prostu jest do zrobienia. I w ostatnich latach te telegramy były coraz krótsze. I ostatni telegram, który wysłał, zawierał tylko jedno słowo. Inni. Tylko jedno słowo. Inni. I to jest właśnie to, ci młodzi ludzie, którzy nie zachowywali się tak jak ten facet na tym filmie. To jest to, że oni mieli to po prostu wyryte w sercach. Oni wiedzieli, że to, co się liczy, to nie oni, ale inni. Tak? I pamiętacie ten werset z Ewangelii Jana, że nie ma większej miłości nad tę, kiedy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tak? Oni kładli nawet nie za przyjaciół, za ludzi, których kompletnie nie znali. Ta historia jest z książki New Generation, opowiadająca, jakby ona, ta książka przedstawia w ogóle taką wizję, nie wiem, jak się dokładnie jego nazwisko, Joachim Lundqvist, chyba szwedzkie jakieś trudne nazwisko. W każdym razie człowiek ten miał właśnie taką wizję stworzenia takiego ruchu dla młodych ludzi, New Generation, to działa w szkołach, kościołach, w różnych miejscach. I on opisał przytoczył tą historię i on napisał tak, że jeżeli skoncentrujesz się na innych, wszystko się ułoży. Jeśli skoncentrujesz się na innych, Bóg się o ciebie zatroszczy. Jeśli skoncentrujesz się na innych, będziesz miał właściwe spojrzenie na swoje życie, swoje otoczenie i na to, na czym polega tak naprawdę chrześcijańskie życie. Podoba wam się to? Mocne to jest. Ale to tak jest. Ale to tak jest. I przejdźmy dalej, bo tak naprawdę, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś pastor powiedział przez 5 minut jakąś taką ważną rzecz, powiedział, że najchętniej to by teraz skończył. Żeby już nic nie zepsuć, zostawić z tym. Ja tak myślałem sobie, to jest też taka dobra rzecz, tak, zostawić to. I w zasadzie to by wystarczyło, ale jeszcze mam parę rzeczy do powiedzenia, więc jednak pociągnę dalej. Okej, przeczytamy sobie fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Muszę sobie jeszcze zdjąć zegarek, żeby czas kontrolować. Żeby wiedzieć, kiedy będzie pierwsza, tak, Krzysiek? Drugi do Tymoteusza. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział. Trzeci rozdział. Od pierwszego. A to wiedz, że w czasach ostatecznych nastaną, w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. I tak jak się czyta tę całą listę, to powiesz, nie, no ale przecież to dotyczy ludzi gdzieś tam, tak, poza kościołem, no przecież w kościele tacy nie są. Ale czytamy dalej, piąty werset, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Tak? To już chyba dotyczy ludzi w kościele, tak? tak? Bo ludzie pozakościelni przybierają pozoru pobożności, tak? Bo im na tym nie zależy. Więc to jest rzeczy, które się, postawy, które Paweł pisze, będziemy obserwowali w czasach ostatecznych. I zupełnie odwrotną właśnie postawą jest raczej myślenie o tym, co z innymi ludźmi, tak? Co z tymi, którzy są wokół nas. W jaki sposób my możemy im pomóc. Tak? Co dla nas jest tą kamizelką ratunkową. Do tego piątego wersetu to jeszcze później na koniec wrócimy. Powiem tylko, że w tłumaczeniu jest takie fajne tłumaczenie, przekład żydowski z komentarzem. I tam jest napisane to, którzy przybierają pozór pobożności, jest napisane trzymający się zewnętrznej formy religii, ale przeczący jej mocy. Tak? I do tego jeszcze potem wrócimy. Co oznacza pójście za Jezusem? No pójście za Jezusem oznacza właśnie życie dla innych, bo Jezus żył dla innych. Tak? I on powiedział, że mamy być jego uczniami, jego naśladowcami. Tak? Mamy się uczyć od niego, mamy patrzeć, jaki on jest, mamy go naśladować. I w związku z tym, jeżeli Jezus taki jest, jeżeli on opuścił niebo dla nas, tak? To, co miał najcenniejszego, najlepszego, no to on nas uczy tego, żebyśmy robili dokładnie to samo. Tak? Jezus umarł na krzyżu, za mnie i za ciebie. I jest ta historia, którą Marek ostatnio opowiadał, ale w jakiejś takiej wersji bardzo skróconej, więc ja pozwolę sobie przytoczyć w całości, bo myślę, że historia jest niezwykła. Oczywiście to jest wymyślona historia na potrzeby traktatu o tej epidemii. Pamiętacie, jak na jednym z ostatnich kazań Marek tak króciutko to wspomniał? Być może pamiętacie, to przed laty się ukazało w magazynie Absolutnie Fantastycznie w formie takiego traktatu. I historia jest taka, że jest wybucha epidemia w kraju. I bardzo szybko się rozprzestrzenia, ludzie umierają i nikt nie jest w stanie znaleźć na to żadnego antidotum. I no, po krótkim czasie się okazuje, że faktycznie jest to szalenie niebezpieczna rzecz, najbardziej niebezpieczna, największa epidemia, jaka do tej pory miała miejsce, więc bardzo szybko zamknięte są granice tego kraju, ale to już jest za późno, bo już zdążyły jakieś osoby pojedyncze wyjechać z kraju i ta epidemia się rozprzestrzenia na całym kontynencie. Więc w ciągu kilku dni są zamknięte w ogóle wszystkie połączenia lotnicze pomiędzy tym kontynentem a innymi, no ale to nie pomogło. I tak, jakkolwiek okazało się, że ta epidemia po prostu się rozprzestrzenia na cały świat. I lekarze szukają na gwałt osoby, jeszcze jednej, która nie jest zarażona, bo to jest tak szybko wszystko postąpiło, że po prostu błyskawicznie. I szukają, bo już mają pomysł, wiedzą w jaki sposób znaleźć antidotum, ale potrzebują jednej osoby, krwi osoby niezarażonej, żeby wyprodukować szczepionkę. I poszukiwania nie dają rezultatów. Wzywają wszystkich po kolei do gabinetu lekarskich, żeby pobrać krew, do laboratorium, żeby pobrać krew, żeby sprawdzić, czy ktoś jest jeszcze niezakażony. I na to badanie przychodzi ojciec ze swoim synem i po tym, jak temu synowi pobrali krew, ten lekarz wychodzi i mówi, udało się, jest. Że ten syn ma jeszcze czystą krew. I mówi, daj mu formularz do podpisania i mówi, proszę podpisać zgodę tutaj na pobranie krwi. No i ten ojciec już chce podpisać, ale tak patrzy, że jest pusta rubryka ilość krwi. I mówi, ale tu nie jest pisane ile. A lekarz mówi, pan nic nie rozumie. Pan nic nie rozumie, mówi, to jest epidemia, cały świat umiera, wszyscy potrzebujemy całej jego krwi. To jest niebezpieczne w tej historii. I ten ojciec podpisuje tą zgodę. I świat jest uratowany. Tak, i ten dalej jeszcze w tym traktacie jest, co się dzieje rok później, kiedy jest rocznica śmierci tego chłopca i tylko kilka osób przychodzi na grób, bo inni nie mają czasu. Bo są różnego rodzaju rzeczy się dzieją. Wydarzenia, imprezy i nie mieli czasu, żeby przyjść na grób. Ale to jest właśnie to, pokazuje to, co się wydarzyło, tak, że Jezus oddał swoje życie za nas. I mamy go naśladować, tak? I tak jak ci młodzi ludzie z Armii Zbawienia, którzy po prostu wzięli to na serio. Tak, wzięli to na serio. Powiedzieli sobie, tak, faktycznie. My mamy żyć dla innych. Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? Tak, jest takie fajne, śmieszne pytanie właśnie, które w jakimś takim młodzieżowym filmie widziałem tanecznym, takich dwóch ludzi takich właśnie przychodzi, a co Jezus by zrobił? Co Jezus by zrobił w tej sytuacji? Próbują kogoś na coś namówić. Co Jezus by zrobił w takiej sytuacji? Ja myślę, że oddałby swoją kamizelkę ratunkową. Nie wiem, co ty myślisz. Tak. I oczywiście jest tak, że my teraz możemy myśleć o tym, że no tak, no to jest taka zupełnie wyjątkowa sytuacja, tak? Prawdopodobnie nikt z nas nigdy się w takiej sytuacji nie znajdzie. Ale co to znaczy oddanie dla kogoś życia? tak? To nie tylko znaczy dosłownie to, że ja teraz muszę po prostu umrzeć za kogoś, tak? Oddać swoją kamizelkę, nie wiem, tak jak Kolbe powiedzieć, dobrze, to mnie rozstrzelajcie zamiast kogoś innego, tak? Dla nas to zupełnie inne rzeczy. To jest to, że nasze życie jest ukierunkowane na innych ludzi, tak? Że my nie myślimy o własnych potrzebach, tylko więcej myślimy o potrzebach po prostu innych ludzi. Tak? Zgodzicie się ze mną, że na tym polega właśnie to również oddawanie życia za innych? I kiedy ten drugi fragment, który z tego filmu, który dzisiaj był, tak? On mówił o tym bardzo mało wygodnym życiu. Jest taki aforyzm, to może nie do końca akurat jest do takiej sytuacji, ale mi się podoba. Jest taki aforyzm: słodycz kochania to niewygoda cukiernicy. Tak? I jest też takie słowa, ja mam kiedyś to na jednym kazaniu mówiłem, kiedy w radiu słyszałem, jak ksiądz jakiś się wypowiadał, niestety nie pamiętam nazwiska tego księdza, więc przepraszam, nie mogę powiedzieć kto, ale jakiś ksiądz powiedział, że chrześcijanie nie są powołani po to, żeby być kochanymi, tylko po to, żeby kochać. Tak? I tak samo jest w Mateusza 20 rozdziale, to jeszcze też możemy szybko sobie przeczytać, Mateusza 20 rozdział. 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tak? I ten drugi właśnie fragment, on mówi o tym, że przyszliście tutaj do szkoły, na kurs, niewielu z was ukończy ten kurs, niewielu z was trafi do tych jednostek, ale ci, którzy trafią, to macie jak w banku, niską pensję i parszywe życie. W niewygodzie, w trudzie, duże ryzyko zginięcia. To jest coś, co macie po prostu jak w banku. Ale coś będziecie robili, coś co jest niezwykłe. Będziecie mieli możliwość ratowania ludzkiego życia. To jest rzecz najwspanialsza. I to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba w tym. Okej, okay, dobrze, idźmy dalej. Przejdziemy sobie teraz kilka fragmentów z Pisma. Żeby nie było, że tylko film oglądaliśmy. Mateusza 4 rozdział. To mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Jest przydatne do tego, żeby nas wychowywać. Mateusza 4,19. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Tak? Czyli już mamy kilka różne wersety, takie w różny sposób związane z tym tematem. Większość z nich oczywiście doskonale znana, tak jak ten, wiele razy czytana. Ale chciałem to przypomnieć, że to jest właśnie coś, co Bóg ma dla nas. Tak? Jezus mówi, powiedział do uczniów, chodźcie za mną. Chodźcie, ja was uczynię rybakami ludzi. To jest to powołanie, które ja mam dla was. Dokładnie dla tej grupy. Mówi, chcę, żebyście tym się zajmowali w swoim życiu. Musimy odróżnić. To Marek ostatnio o tym mówił, tak? Że są ludzie, którzy są powołani do bycia ewangelistami. Tak? To zdajcie sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że każdy z nas ma całe życie nic nie robić, tylko głosić Ewangelię. Bo są ludzie powołani do tego, dla których jest to faktycznie jedyna rzecz, którą robią, ale każdy z nas może dzielić się Ewangelią. Nawet jeżeli nie jesteś ewangelistą. Mateusza 8 rozdział, 21 werset. To jest mowa o potrzebie wyrzeczeń. Jest mowa, a drugi z uczniów rzekł do niego, Panie, pozwól mi najpierw, bo Jezus powiedział do kogoś, tak? Chodź za mną. Tak, ale on drugi z uczniów rzekł do niego, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego, ale Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Tak? My tak czytamy ten fragment, czasami już wielu z was zna to znaczenie tego fragmentu. My tak czytamy ten fragment, czasami mówimy, nie no, Jezus był okrutny. Straszny, jak można coś takiego zrobić po prostu, że po prostu w domu leży po prostu ciało po prostu zmarłego ojca, i człowiek chce tylko pójść na chwilę, po prostu pogrzebać i mówi, dobrze, Panie, pójdę za Tobą, tylko chcę pogrzebać po prostu ojca i pójdę za Tobą. A Jezus mówi, nie, absolutnie. I wydaje się takie, jejku, okrutne. No ale to trzeba wiedzieć, jaki jest sens tego. Bo jeżeli się czyta właśnie ten Nowy Testament w tłumaczeniu, w przykładzie żydowskim z tym komentarzem, no to teraz to się staje oczywiste. Tam ten ojciec żył. Zdecydowanie. Tam jest dla wszystkich Żydów jest to oczywiste. Że sens tej wypowiedzi jest taki, że Panie, wiesz co, ja na razie to chcę jeszcze pójść, żyć jeszcze z moim ojcem, tak? Poczekać, że umrze, wziąć spadek po nim, pochować go i wtedy to ja podejmę decyzję, czy ja za tobą pójdę. Tak? I to o to chodzi w tym fragmencie. Nie o to, że tam leży po prostu już martwy ojciec. I Jezus mówi, nie. Mówi, to nie jest. Jakby to chodzi o to, żebyś był gotów na niewygodę, zrezygnował ze swojego dziedzictwa, zrezygnował z tego spadku, powiedział: ojcze, ja Bóg mnie powołuje, ja chcę po prostu zrobić te rzeczy, które mam do zrobienia, i decyduję się na niewygodę po to, żeby zrobić te rzeczy, do których Bóg mnie powołuje. Tak? I taki jest sens tego fragmentu. Mateusza 9 rozdział, 11-12 werset. A faryzeusze mówili do uczniów jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? Tak? A gdy Jezus to usłyszał, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Jezus był z innymi. Tak? Jezus nie był osobą, która się po prostu zaprzyjaźnił się z uczniami, dobrze się z nimi czuł. Oni mówili do niego: naprawdę, mistrzu, nasz, jesteś super, spędźmy razem po prostu te 2 tygodnie, 3 miesiące, rok, jest fajnie, będzie nas nauczał, będziemy wzrastać. Nie, Jezus, on brał ludzi, powoływał, on ich uczył, ale cały czas szedł na ulicę, cały czas szedł tam, gdzie byli inni, tak? Bo wiedział, że do tego jest powołany, do tych ludzi został posłany. Łukasza 19 rozdział. Dobra, 19 rozdział, 10 werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tak? Aby szukać i zbawić. W innym tłumaczeniu: odszukać i ocalić. I to jest dokładnie powtórzenie za fragmentem z Ezechiela. Możemy też sobie to otworzyć. Z Ezechiela 34 rozdziału, 16 werset. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Tak? I to jest dokładnie to, co Jezus po prostu powtarza, że on właśnie do tego jest powołany, aby odszukać tych, którzy zaginęli, tych, którzy się zagubili gdzieś po drodze, żeby ich odszukać i ocalić. Tak? Rzymian 1:5. Jest mowa o tym, że o czynieniu uczniami, żebyśmy czynili uczniami wszystkie narody. Potem 1 Koryntian 9:19. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Także on, Paweł tutaj pisze, że ja się oddaję dobrowolnie w niewolę, rezygnuję ze swojej wygody, po to, aby służyć innym ludziom. Rezygnuję z tego, co mógłbym mieć, a naprawdę należy mi się wiele, tak? Jako apostoł mam wiele praw, jako faryzeusz wcześniej, ale ja rezygnuję z tego wszystkiego. Ja rezygnuję z wygody po to, aby zainteresować się potrzebami innych ludzi, tak? Aby zrealizować ten naczelny cel, jaki mam, jaki Bóg dał dla mnie, dla mojego życia, tak? Aby pozyskać ludzi dla Chrystusa. No, fragment z 2 do Koryntian 5 rozdziału. Doskonale wam znany 20 werset. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Tak jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czyli dokładnie ta misja, którą miał Jezus, o której powiedział tak, że ja jestem posłany do tego, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I potem mówi, że was stawiam po prostu w moje miejsce. Macie w moje, tak jak ja to mówił do ludzi, to wy macie to mówić, że jesteśmy posłani do tego, aby szukać ludzi, tak? Bo Jezus chce zbawić każdego człowieka. Halleluja. Filipian 1 rozdział, 27 i 29 werset. Przepraszam, że takiej niewygodzie mówię. Wiem, że tak, no to fajnie jest, jak tak... Ale Bóg jest dobry. Naprawdę, słuchajcie. Bóg jest dobry i te wszystkie rzeczy są właśnie ze względu na to, że On jest dobry i On wie, co jest dla nas dobre. Paweł do Filipian pisząc w 27 wersecie 1 rozdziału: niechaj życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii. I 29, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Tak? Czyli to miejsce niewygody, jak ci strażnicy, guardians, tak samo dla nas jest przeznaczone miejsce niewygody, dla tych, którzy chcą. Może nie chcieć, Bóg tego nie daje nikomu na siłę. Tak? Ale Bóg nam to daje taką możliwość, żebyśmy nie tylko mogli w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Filipian 2:3-8. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Tak? I to znów, jeżeli sobie przypomnimy ten pierwszy fragment. Ci ludzie zdecydowanie uważali tych pozostałych za wyższych od siebie, tak? Że my chcemy im służyć, tak? I te znamienne słowa tej dziewczyny. Ona wiedziała, że ona już jest zbawiona, że ona idzie po prostu do nieba i jedyny sposób, jaki teraz może głosić Ewangelię, to jest po prostu powiedzieć, ja umrę lepiej od ciebie. Weź tą kamizelkę. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci, aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. To był Filipian. I jeszcze jeden fragment. Pierwszy Tesaloniczan. 5 rozdział. Czternasty, 15 werset. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabszych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za zło nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim, w innym tłumaczeniu i w ogóle wszystkim, tak? Starajcie się dobrze czynić, szczególnie sobie nawzajem, tak? Ale w ogóle wszystkim. Tak, żeby nie było wątpliwości, tak? Nie tylko sobie nawzajem, a tak w ogóle wszystkim. I teraz chciałem wam jeszcze pewne historie przytoczyć. Jeżeli chcecie jeszcze słuchać mi chwilę. Tak? Dacie radę jeszcze mi chwilę słuchać? Dacie radę. Jeszcze wam chciałem przytoczyć takie ciekawe historie. Nie wiem, czy słyszeliście o kimś takim jak Gladys Aylward.
Nie.
Nie słyszeliście. To była misjonarka. Urodziła się w 1902 roku i marzenie było, żeby pojechać na misję do Chin. I urodziła się w biednej rodzinie robotniczej, żeby zarobić na ten wyjazd, pracowała jako służąca, zarobiła pieniądze na bilet, pojechała do Chin. No i tam wiele różnych ciekawych historii. Ja mam jedną historię przytoczyć z jej życia. Była taka sytuacja, że w jednym mieście wybuchł bunt. Przepraszam, nie w mieście, w więzieniu. Wybuchł bunt, taki naprawdę poważny bunt, że tam już nie było żadnych strażników więzień, byli tylko więźniowie, którzy biegali z nożami, siekierami mordowali się nawzajem. I mandaryn wezwał właśnie Gladys Aylward i powiedział, musisz wejść do tego więzienia i zażegnać ten bunt. Więc ona nie wiedziała, czy oni żartują, czy mówią naprawdę, o co chodzi w tym wszystkim. I mówi, ale przecież macie wojsko, przecież wojsko tam może wejść. Oni, nie. Wojsko nie, bo tam są mordercy, bandyci. Jak żołnierze tam wejdą, to ich zamordują. Żołnierze, ci bandyci. Więc ty musisz pójść zażegnać ten bunt. Ale to bardziej mnie zamordują, jeżeli ja tam wejdę. A ten mandaryn mówi nie. Bo ty mówisz, że Bóg mieszka w tobie. A jeżeli to jest prawda, to nic ci się nie stanie. I bądź to misjonarzem w Chinach. Więc ona z jednej strony była przerażona, stwierdziła, albo już nie będzie misjonarką w Chinach, albo Bóg się faktycznie do niej przyzna. Już nie ma wyjścia w takiej sytuacji. No i weszła do tego więzienia faktycznie. Stanęła mała, drobna kobietka. To, co zobaczyła, ogarnęło naprawdę wtedy już zupełne przerażenie. Po prostu wszędzie leżały po prostu ciała martwych ludzi, rannych, biegali po prostu ludzie z nożami, siekierami. No masakra. I ona tak stała się, przyglądała i w pewnym momencie jakiś człowiek ją zobaczył i zaczął biec do niej z siekierą. I ona tak stoi i on dobiegł i się zatrzymał. I tak patrzy na nią i tak się zaczęli zatrzymywać i patrzeć, o co chodzi. I ona jak zaczęła na nich patrzeć, to ją ogarnęło nie przerażenie, tylko współczucie. Że oni są po prostu głodni, widać po nich, biedni, po prostu chudzi. I tak naprawdę to ją po prostu takie Boże współczucie ogarnęło. I do tego człowieka siekiera powiedziała, oddaj mi tą siekierę. On oddał mi tą siekierę. No i co wy tu robicie? I oni zaczęli z nią rozmawiać. Mówi, że po prostu, że nie dostają jedzenia, są po prostu głodni, jest im zimno, nie pracują, nie mają żadnego celu, nie mają po prostu czym się w ogóle zająć tutaj. I ona mówi, dobrze, to jeżeli, mówi, pogrzebiecie zmarłych, udzielicie pomocy tym rannym, oddacie całą tą broń, to ja się wstawię za wami, żeby te rzeczy zmienić. I tak się stało. I ona wyszła, opowiedziała po prostu, jak wygląda sytuacja i powiedziała, że ja będę codziennie przychodziła sprawdzać, czy dostają jeść, czy mają pracę. Żeby się czymś zająć. I to jest to, w jaki sposób po prostu Bóg Bóg działa, że my, ona mogła powiedzieć tak, no, ja nie wchodzę absolutnie, no przecież to jest wejście na pewną śmierć. Tak, ale wtedy to mogłaby się po prostu spakować i pojechać do domu. Tak, no bo jak można opowiadać tak, że Bóg mieszka we mnie, tak, On jest po prostu mocny, On jest potężny, ale w sytuacji, kiedy można to pokazać, powiedzieć nie, nie, bez przesady. Tak? Ona powiedziała, że ja na serio traktuję to, co głoszę. Ja wierzę w to, co głoszę. Jeżeli tak jest, że Bóg jest we mnie, to ja wchodzę. Cokolwiek ma się wydarzyć. I jeszcze jedna historia. O tym człowieku to pewnie słyszeliście. Dwight Moody. Tak, słyszeliście? Niektórzy pewnie, przynajmniej jest taki instytut w ogóle Moody'ego w Stanach. Urodził się w 1837 roku. I znów taka jedna króciutka historia z jego życia. Był w Chicago, miał spotkanie i podczas tego spotkania, mnóstwo ludzi na sali, podczas tego spotkania zadał im pytanie. Powiedział, zadaj sobie pytanie, co mam uczynić z Jezusem? Powiedział, zadaj sobie takie pytanie, co ja mam uczynić osobiście z Jezusem? I mówi, macie teraz tydzień na to, żeby się nad tym zastanowić. Spotkamy się tutaj za tydzień i zastanówcie się nad tym, co ty możesz zrobić z Jezusem. I kiedy skończyło się nabożeństwo, wyszli z kościoła, okazało się, że w Chicago wybuchł gigantyczny pożar. Spłynęło chyba tam 17 tysięcy domów, 300 osób spaliło się. I Moody powiedział wieczorem do żony, że popełniłem wielki błąd. Ogromny błąd. Mówi, dałem im tydzień na zastanowienie, a oni tego tygodnia nie mieli. Wielu z nich zginęło. Jeszcze jedna historia. James Hudson Taylor, urodzony w 1832 roku. W 1853 roku wyjechał do Chin. Po roku pracy w mieście Ningpo nawrócił się jeden z przywódców buddyjskich. I wtedy, kiedy się nawrócił, to zadał temu Taylorowi zadał jedno pytanie. Od jak dawna ludzie w twoim kraju wiedzą o Jezusie? Ja mówię, od setek lat. I on mówi, od setek lat? Mówi, znaliście prawdę od setek lat i nie przyjechaliście, żeby nam o niej powiedzieć? Mówi, mój ojciec całe życie szukał prawdy i zmarł nie poznając jej. Mówi, dlaczego nie przyjechaliście wcześniej? Było trudne pytanie. Mówi, dlaczego nie przyjechaliście wcześniej? O, halleluja. Dlaczego mamy mówić o Jezusie? Tak, są przynajmniej trzy powody. Ja już wam kiedyś tam rozpisywałem, bo to z Alfy są, tak, kiedyś wam to na którymś kazaniu mówiłem. Teraz krótko tylko przypomnę. Po pierwsze dlatego, że jest to nakaz Jezusa. Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tak? Chciał, idźcie do tych innych. Do tych innych, idźcie do nich. Po drugie, z powodu naszej miłości do ludzi. Bo jeżeli kochamy kogoś i mamy coś dobrego, to chcemy mu to dać. Tak? A po trzecie dlatego, że jeżeli sami odkryliśmy dobrą nowinę, odkryliśmy prawdę, to jest w nas takie pragnienie do tego, żeby się tym podzielić. Szczególnie na początku. Przypomnij sobie krótki czas po swoim nawróceniu. I do ilu osób poszedłeś, żeby się podzielić tą dobrą nowiną? Pamiętasz? Ja następnego dnia wieczorem się nawróciłem około północy i rano o 6 jadąc do pracy w autobusie podchodziłem do wszystkich i głosiłem Ewangelię. 6 godzin później. Dobrze, Kolosan, pierwszy rozdział. Się powoli zbliżamy do końca. Kolosan, pierwszy rozdział. Jakie słowo macie znać dobrze po dzisiejszej niedzieli? Inni. Dokładnie. Żeby było wypisane mocno w waszych sercach. Słowo inni. To jest, wszystko możecie zapomnieć. Ten film i wszystkie te historie. To żebyście pamiętali jedno słowo. Inni. Kolosan, pierwszy rozdział. 25 werset i dalej. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Tak? I tutaj to powiedziałem na początku, że wrócimy jeszcze do tego, do tych słów, jak to było w tym tłumaczeniu żydowskim. Sobie to przypomnę. Tak? Że ludzie, są ludzie, będą ludzie trzymający się zewnętrznej formy religii, ale przeczący jej mocy. I my czasami mamy takie podejście, że religia to w tych takich kościołach, tych historycznych, takich tych innych. Już nie będę nawet wymieniał nas, tak? Każdy z was wie, o jakich kościołach wtedy myśli, kiedy słyszy religia. No ale nie my. No przecież nie my. No. Nas religia nie dotyczy. No my tu jesteśmy ten taki kościół charyzmatyczny, taki nowy. My tu wszyscy tak wierzymy. Więc pamiętaj o tym, że religia może dotyczyć każdego człowieka. Każdego z nas. Bo to jest tak, że pewne formy religijności to jest coś, co po prostu człowiek przez lata, tak? Najpierw uwierzył, robi pewne rzeczy dlatego, że Bóg go dotknął, a potem się przyzwyczaja do pewnej formy. Tak? I na przestrzeni, jakbyśmy sobie popatrzyli na w ogóle na chrześcijaństwo, to możemy zobaczyć na przestrzeni lat wiele kościołów, które na początek były po prostu pełne mocy Bożej, chwały i działy się rzeczy, a potem już było tak wszystko zakonserwowane, że jak w jednym zborze chcieli przesunąć pianino na środek sceny, to musieli po centymetrze na każde nabożeństwo, jak przesunęli raz na środek, to by ludzie przestali przychodzić do kościoła. I zmiany musieli po centymetrze wprowadzać. Więc mamy się strzec religii. A jak się strzec religii? Macie jakiś pomysł, jak się strzec religii? No, żeby być blisko z Jezusem. Tak? Jezus mówi, żeby w objawieniu jest, tak? Mam ci za to, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Jeżeli my kochamy, tak? Jeżeli robimy rzeczy w miłości, to ja myślę, że jesteśmy naprawdę zabezpieczeni przed tym, żeby wpaść w religię. Tak? Jeżeli robimy naprawdę rzeczy na serio, kochając Boga, kochając ludzi wokół nas i mamy to na myśli, robimy to na serio, tak? To jest ten dobry kierunek, ten właściwy. I przeczytamy sobie jeszcze kilka fragmentów Mateusza 17:17, jeszcze dosłownie 3-4 fragmenty. Ja czasami słucham, w związku z tym, że chodzę na te spotkania związane z kursem Alfa, ja tam słyszę przeróżne świadectwa. I słuchajcie, świadectwa ludzi z kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego. Niezwykłe świadectwa, w jaki sposób Bóg działa w życiu ludzi. Niezwykłe świadectwa nawróceń. Ludzi, którzy po prostu, absolutnie po prostu całym swoim życiem żyją dla Boga. Więc nigdy nie traktujmy tego tak, że po prostu mamy jakieś kościoły religijne i kościoły niereligijne, bo to jest kwestia ludzi, ich serc, a nie kościołów. Pamiętam świadectwo, a propos tego więzienia, o którym opowiadaliśmy, to też jest kilka kursów Alfa organizowanych w więzieniach. I w jednym więzieniu, jak tak się zdarzyło, że był weekend Alfa, i po weekendzie Alfa, to jest taki weekend, gdzie są 4 wykłady, 3 dotyczą Ducha Świętego, 3 z Duchem Świętym. To jest zawsze takie wydarzenie, takie najbardziej niezwykłe na kursie Alfa. I jak ludzie potem wspominają już po kursie, to mówią, że to jest ten czas, który największy wpływ jak miał na nich, takie najważniejsze wydarzenie. I akurat tak się stało, że był weekend i po weekendzie zaraz przyjechała jakaś tam komisja tego więzienia, robiła ankiety wśród więźniów. I wpadli w konsternację, nie wiedzieli, co o tym myśleć. Poczytali te ankiety i było napisane, było pytanie, że co myślisz o tym więzieniu? Ktoś pisze, że to jest najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu przytrafiła, że trafiłem do tego więzienia. Długo się zastanawiali, o co chodzi. Co jest takiego w tym więzieniu, że wszyscy więźniowie są tak zachwyceni, że tutaj są. Jak już jestem przy tym, to jeszcze skorzystam przy okazji. Inne świadectwo człowieka, który został zaproszony przez swoją dziewczynę na kurs Alfa, też w kościele katolickim. I ona mu nie powiedziała najpierw, gdzie idą. To była taka kolacja przed kursem Alfa, taka informacyjna. I ona mówi, słuchaj, gdzieś pójdziemy. To na razie nie powiem, gdzieś pójdziemy. On bardzo nie lubił kościoła. I jak tylko doszli, zobaczył, że to jest kościół, to już wiedział, że mu się nie będzie podobało. No ale stwierdził, że trzeba być mocnym. Trzeba być twardym. Poszedł. Po tej kolacji już wiedział, że absolutnie kurs to nie jest dla niego. No ale ona będzie, powiedziała, że będzie chodziła, no to stwierdził, no to trzeba być twardym, no da radę, jak już będzie też chodził. No i po pierwszym spotkaniu to już był pewny na 100%, że to nie jest dla niego. No ale okej, no już tak zaczął, no to już trzeba być konsekwentnym i już tak wytrzymać, tak? No więc tak chodził na kolejne spotkanie i po 6 tygodniach był weekend. Pojechał na weekend na weekendzie to stwierdził, że w ogóle tym ludziom to już odwaliło, no to już... kompletnie rozumieć, o co chodzi, to w ogóle on takich rzeczy nie ogarnia i to nie jest dla niego. I w tym momencie poszedł do niego człowiek i zapytał, czy ja mogę się pomodlić o ciebie. Mówi, nie, no, w porządku, to mi będzie nie przeszkadzało. No. I ten człowiek się modli, w pewnym momencie przerywa i mówi, wiesz co? Mówi, jest jedna rzecz, która jak się modlę o ciebie, to po prostu cały czas po prostu mi to wraca i nie mogę się po prostu, widzę, że ja muszę ci to powiedzieć, że widzę, że Bóg chce ci powiedzieć, żebyś przebaczył swojemu ojcu. I on się rozłożył w tym momencie. Mówi, nikt tego nie wiedział. Mówi, nikt, z nikim nigdy o tym nie rozmawiał, nikt tego nie wiedział. Jego ojciec popełnił samobójstwo, powiesił się, gdzie on miał 15 lat. I on mówi, to była rzecz, która po prostu nie, absolutnie miał potężne nieprzebaczenie tego ojca. Dlaczego on mu to zrobił? I zobaczcie, że nikt z ludzi nie wiedział, jak dotrzeć do tego człowieka. Ale Bóg wiedział. Bóg wiedział. Tak? I teraz, jeżeli my mówimy o chodzeniu w mocy, tak? Że niektórzy przybierają pozór pobożności podczas życia i zaprzeczeniem jej mocy, to właśnie o to chodzi. Żebyśmy nie tylko byli pobożni na zasadzie, że no tak, my wiemy, co w słowie napisane, my tak postępujemy właściwie, dobrze. No tacy grzeczni jesteśmy, no. Tacy pobożni. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby naprawdę Bóg mógł działać przez nasze życie. Żeby mógł swoją pracę wykonać. I tak jak dokładnie w przypadku tego człowieka, który znalazł się ktoś na jego drodze, kto po prostu postanowił poświęcić swój czas i przyszedł na ten kurs alfa, żeby tam pomagać. I na tyle był posłuszny Bogu i słuchał, był wrażliwy na jego głos, że słuchał, że wiedział, co mu powiedzieć w tym momencie, co spowodowało, że po prostu człowiek pękł i się nawrócił. Bo wiedział, że Bóg musi być, skoro to do niego powiedział, skoro wiedział o tym, no to musi być. Ja już wam mówiłem, też kiedyś właśnie taka dziewczyna, której głosiłem Ewangelię i ona się nawróciła, była wychowana w ateistycznej rodzinie. I potem właśnie pytałem, co cię przekonało? No, to nie było ważne, co mówisz. Tylko to, że ja wiedziałem, że Bóg jest, bo tak mówiłeś to, że ja wiedziałem, że Bóg jest. A skoro On jest, no to warto Go poznać. Mateusza mieliśmy przeczytać, 17:17. Po 6 dniach... to jest to? To nie jest to. Coś pomyliłem, no nie przeczytałem tego fragmentu, bo to nie jest to. Dzieje apostolskie, w takim razie trzeci rozdział. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. I tu jest ten fragment też doskonale znany. Piotr i Jan wychodzą ze świątyni, tak? I znów, ta Boża moc po prostu działająca. Kiedy oni zobaczyli tego człowieka i nie poszli w religię, nie powiedzieli, słuchaj, no musisz po prostu pójść z nami do synagogi, poczytać pismo, pogadamy, zobaczymy, co po prostu da się zrobić. Tylko po prostu spojrzeli na niego i powiedzieli, że tak, w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, tak, wstań i chodź. I wiedzieli, że po prostu, że to, co może tego człowieka dotknąć, to jest moc Boża działająca. I Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 38 werset. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. Tak? To jest mowa o Jezusie, a tak naprawdę to o każdym z nas mogłoby tak być powiedziane, tak? Jak chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim czy z nią. Tak? Dlatego, że to, że Jezus zrobił te rzeczy, oczywiście Jezus był Bogiem, tak? Ale tak naprawdę jest po prostu namaszczony tutaj przez Ducha Świętego. I każdy z nas w ten sposób może postępować, chodząc w Bożej mocy. I ostatni werset, 1 do Koryntian. Kluczowy tak naprawdę fragment. 1 do Koryntian, pierwszy rozdział. Bo kiedy mówimy, to z czego się bierze Boża moc? No to jest kluczowy werset. 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu. Tak? I to jest rzecz, której absolutnie nie możemy zapominać. Że my nie głosimy kościoła, nie głosimy naszych grup domowych, nie głosimy fajnych relacji, fajnych ewangelizacji, super koncertów, tak? To, co my głosimy, to głosimy Chrystusa i to ukrzyżowanego. I to jest coś, co czyni różnicę, bo możesz czasami spotkać się z człowiekiem i możesz godzinami mu mówić o jakimś tam Bogu, tak? I ludzie mają różne wyobrażenie Boga, jedni taki, inni taki, mogą tak. Ale kiedy zaczynasz pojawiać tam imię Jezus Chrystus, to następuje konfrontacja duchowa wtedy. I zaczynają się dziać rzeczy. Ja to wiele razy widziałem w swoim życiu, że w momencie, kiedy po prostu pada to słowo Jezus Chrystus, to siwy dym wtedy. Naprawdę. Wtedy się zaczyna dziać. Bo wtedy ludzie, którzy po prostu są religijni, zaczynają się podnosić, oburzać, że jak? Jak? Dlaczego? Nie możesz tak mówić, że tylko Jezus. Tak? Rzeczywistość duchowa cała jest pobudzona. Diabeł zaczyna drżeć przed tym imieniem, bo on drży przed tym imieniem. Halleluja. Tak? Bo Jezus jest zwycięzcą. Jezus umarł na krzyżu. I stąd się bierze moc. Jeżeli my mówimy o tym, że my chcemy iść do innych i im pomóc, to my przede wszystkim potrzebujemy chodzić w wierze, absolutnie w tym, chodzić w miłości i wierze, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. I to jest ta rzeczywistość, która zmienia wszystko. Jeżeli cokolwiek potrzebuję w moim życiu zmiany, to właśnie przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krew przelaną na krzyżu. I to nigdy nie jest dość, żeby o tym mówić. Amen? Alleluja. Więc zobacz, co jest twoją kamizelką ratunkową. Nie ma jeszcze pierwszej, więc jeszcze jedną historię wam powiem. Bo mam taką przygotowaną na wszelki wypadek. Żeby do pierwszej dociągnąć. Jeszcze jedną krótką historię. Nie wiem, jak przeczytać to nazwisko. Spróbuję. William Wilberforce. Wilberforce. Słyszał ktoś kiedyś o tym człowieku? Tak. Wiecie, to jest człowiek, który w wieku 15 lat usłyszał kazanie Johna Newtona. Ten John Newton opowiadał o tym, jak zaczął występować przeciwko niewolnictwu. To był jeszcze czas, kiedy niewolnictwo było ogromnym problemem. Bo ono po prostu funkcjonowało, handel ludźmi, byli niewolnicy w koloniach brytyjskich. I on w wieku 15 lat, jest ktoś, kto ma 15 lat na sali, dziewczyny? Która ma 15? Jest. W wieku 15 lat był młodym człowiekiem, usłyszał to kazanie, widział jedno, że dopóki będzie żył, nie spocznie, będzie walczył przeciwko niewolnictwu. Pojawił się cel w jego życiu i powiedział, nie spocznie. Powiedział, wiedział, że to jest coś, do czego Bóg powołuje. I słuchajcie, zaczął się przygotować do tego. Nie zrobił tego na zasadzie, że to teraz wyjdę na ulicę, będę krzyczał po prostu, precz z niewolnictwem. Nie. Wiedział, że trzeba to zrobić w sposób mądry i rozsądny. Mówi, gdzie ja mogę zmienić przepisy? Mówi, w parlamencie. Ja się muszę dostać do parlamentu. W wieku 20 lat był członkiem brytyjskiego parlamentu, najmłodszy w historii. I czy od razu wyszedł i zaczął opowiadać, żeby trzeba znieść niewolnictwo? Nie. Wiecie, ile czasu się przygotowywał do pierwszego wystąpienia? 10 lat. 10 lat robił badania, szukał informacji, zbierał, przygotował się i po 10 latach stanął i wygłosił po prostu 3,5-godzinne przemówienie przeciwko handlu niewolnikami. I było głosowanie. I przegrał z Kretesem. Zdecydowana większość głosowała przeciwko. I czy się poddał? Nie. Rok później znowu zrobił to samo. I rok później. I rok później. I rok później. Po 18 latach wygrał. Po 18 latach, od momentu, kiedy pierwsze to przemówienie wygłosił, wygrał, została zniesiona możliwość handlu ludźmi. Ale nadal można było posiadać niewolników. Więc rozpoczął kolejną batalię, przygotował się do tego i w ciągu 20 kilku kolejnych lat walczył o to, żeby w ogóle znieść niewolnictwo. I wygrał. W wieku 74 lat, w 1833 roku, cel został osiągnięty. 4 dni później zmarł. Wygrał. Wygrał, osiągnął swój cel. Więc zobacz, co jest celem dla ciebie. Zobacz, co jest tą kamizelką ratunkową, którą ty dzisiaj możesz dać komuś innemu. Zobacz, do czego Bóg ciebie powołuje. Ja nie będę się modlił o was, ale chciałem, żebyśmy jeszcze, zanim się rozejdziemy, żebyśmy mieli taką możliwość, żeby każdy przez chwilę stanął przed Bogiem sam. Tak jak tutaj stoisz. Żeby każdy sam po prostu stanął przed Bogiem. Chwilę na ten temat porozmawiał sobie ze swoim tatą.
Szczególnie jak słyszymy takie kazanie o tych misjonarzach, o tych niezwykłych rzeczach, już siebie widzimy gdzieś w jakimś więzieniu w Chinach. Oczywiście to jest tak, że niektórzy z nas są powołani do różnych rzeczy, do misji, do wyjazdów, do naprawdę potężnych rzeczy, ale tak jak my tutaj stoimy, to każdy z nas może zacząć robić rzeczy w tym miejscu, w którym jest. Tak, bo to to, że mamy patrzeć na innych, to niekoniecznie oznacza to, że ja potrzebuję po prostu zrobić rewolucję w swoim życiu, po prostu zwolnić się z pracy i całe dnie spędzać na ulicy. Ale może ja potrzebuję się przyznać wobec swoich znajomych do tego, że wierzę w Jezusa. Tak, wobec ludzi, ludziom, którzy są wokół mnie, żeby po prostu zapraszać ich do siebie do domu, tak? I pokazać im, czym jest tak naprawdę chrześcijaństwo, że ono nie jest religią, ale jest życiem, tak? Pokazać im Boga, który jest po prostu w nas. To nie musi oznaczać jakichś po prostu czasami niezwykłych rzeczy, więc kiedy modlisz się i pytasz Boga, to słuchaj uważnie, co Bóg mówi, bo niektórym może powiedzieć faktycznie, tak? Mam duże powołanie przed tobą. I naprawdę pakujesz się, wyjeżdżasz, tak? Ale dla większości z nas to oznacza bardzo proste rzeczy. I słuchanie Boga w tym miejscu, w którym jesteśmy. Każdego dnia, żeby po prostu słuchać Boga i wiedzieć, co na każdy dzień Bóg ma dla nas. Jakie plany, co ja każdego dnia mogę zrobić. I ostatni raz chciałem przeczytać jeszcze ten fragment z Koryntian. Ale bowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Aleluja. Amen. Amen. I z tym się rozejdźmy. Udanej niedzieli wam życzę. Miejcie się dobrze dzisiaj. Niech Bóg mówi do was dalej. Aleluja. Bo On jest dobry, On was kocha. On was zna bardzo dobrze. Aleluja. Amen.